Rozdział 15. Na uczcie weselnej. Rozdział oparty na Ewangelii Jana. Rozdział 2, wersy od 1 do 11. Jezus nie rozpoczął swojej służby jakimś wielkim dziełem dokonanym przed Sanhedrynem w Jerozolimie. Jego moc została ujawniona na domowym zgromadzeniu w małej galilejskiej miejscowości, aby powiększyć radość uczty weselnej. W ten sposób ukazał swoją sympatię do ludzi, a także pragnienie służenia ich szczęściu. Na pustyni pokuszenia sam wypił kielich biada. Wyszedł stamtąd, aby dać ludziom kielich błogosławieństwa, aby swoim błogosławieństwem uświęcić ludzkie związki. Jezus powrócił znad Jordanu do Galilei. W Kanie, małej miejscowości niedaleko od Nazaretu, miały się odbyć zaślubiny. Nowożeńcy byli krewnymi Józefa i Marii, a Jezus, wiedząc o tym zgromadzeniu rodzinnym, udał się do Kany i wraz z uczniami zaproszono go na ucztę. Ponownie spotkał swoją matkę, z którą od jakiegoś czasu był rozłączony. Maria słyszała o owym objawieniu nad Jordanem przy jego zanurzeniu. Wieść o tym dotarła do Nazaretu i przywiodła jej na pamięć obrazy, które przez tak wiele lat były kryte w jej sercu. Wspólnie z całym Izraelem Maria była głęboko poruszona misją Jana Zanurzyciela. Dobrze pamiętała o proroctwie danym przy jego narodzeniu. Obecnie jego powiązanie z Jezusem na nowo wznieciło jej nadzieję. Lecz dotarła do niej również wieść o tajemniczym odejściu Jezusa na pustynię i dręczyły ją złe przeczucia. Maria ceniła każdy dowód, że Jezus jest Mesjaszem, począwszy od dnia, gdy usłyszała zapowiedź anioła w nazareńskim domu. Jego miłe, niesamolubne życie zapewniało ją o tym, że on nie może być nikim innym jak posłanym od Boga. Jednakże pojawiły się u niej również wątpliwości i rozczarowania. I tęskniła za tą chwilą, kiedy będzie objawiona jego chwała. Śmierć rozdzieliła ją z Józefem, który dzielił z nią wiedzę o tajemnicy narodzin Jezusa. Teraz nie było nikogo, komu mogłaby powierzyć swoje nadzieje i obawy. Minione 2 miesiące były bardzo smutne. Rozstała się z Jezusem, w którego współczuciu odnalazła pocieszenie. Rozważała słowa Symeona i twoją duszę miecz przeniknie z Ewangelii Łukasza. Przypominała sobie owe 3 dni niepokoju, gdy już myślała, że straciła Jezusa na zawsze i w napięciu oczekiwała jego powrotu. Spotkała go na uczcie weselnej tego samego czułego, sumiennego syna. Mimo to on nie był już taki sam. Jego oblicze było zmienione. Nosiło ślady jego walki na pustyni, a nowy wyraz dostojeństwa oraz mocy świadczył o jego niebiańskim posłannictwie. Wraz z nim była grupa młodych mężczyzn, których wzrok śledził go z czcią i którzy nazywali go nauczycielem. Ci towarzysze opowiedzieli Marii, co widzieli i słyszeli przy zanurzeniu, jak również na innych miejscach. Zakończyli oznajmiając: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy z Ewangelii Jana. Gdy zbierali się goście, wielu wydawało się być pochłoniętymi jakimś tematem o absorbującej treści. Zebranych przenikało ukryte napięcie. Małe grupki prowadziły wspólne rozmowy w entuzjastycznym, lecz mimo to spokojnym nastroju, a zdumione spojrzenia były zwrócone ku synowi Marii. Gdy Maria wysłuchała świadectwa uczniów dotyczącego Jezusa, rozradowała się z pewnością, że jej długo żywione nadzieje nie były daremne. Mimo to byłaby kimś więcej niż człowiekiem, gdyby do tej świętej radości nie dołączył ślad czułej matczynej dumy. Gdy ujrzała te liczne spojrzenia kierowane na Jezusa, zapragnęła, aby dowiódł zebranym, że naprawdę jest uhonorowanym Bożym. Spodziewała się, że mogłaby zaistnieć sposobność, aby zdziałał przed nimi cud. W tych czasach istniał zwyczaj, aby uroczystość zaślubin trwała kilka dni. W obecnym wypadku, jeszcze przed zakończeniem uczty, zauważono, że zabrakło wina. To odkrycie spowodowało niemałe zakłopotanie i ubolewanie. Rzadko się zdarzało, żeby przy uroczystych okazjach obyło się bez wina. Jego brak chyba wskazywałby na brak gościnności. Jako krewna nowożeńców Maria brała udział w przygotowaniach do uczty i obecnie rzekła do Jezusa, mówiąc: nie mają wina. Te słowa były podsunięciem myśli, że On mógłby zaspokoić ich potrzebę. Lecz Jezus odpowiedział: co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Ta odpowiedź, choć zdaje się nam być szorstka, nie wyrażała chłodu bądź nieuprzejmości. Sposób, w jaki Zbawiciel zwrócił się do swojej matki, był zgodny z orientalnym obyczajem. Był on w użyciu względem osób, którym pragnięto okazać respekt. Każdy czyn w ziemskim życiu Chrystusa był w harmonii z przykazaniem, którego On sam udzielił: czci ojca twego i matkę twoją, z drugiej Księgi Mojżeszowej. Będąc na krzyżu, Jezus w ostatnim akcie czułości względem swojej matki powtórnie zwrócił się do niej w ten sam sposób, gdy powierzał ją opiece najbardziej umiłowanego ucznia. Zarówno na uczcie weselnej, jak i na krzyżu miłość wyrażona tonem, spojrzeniem i zachowaniem tłumaczyła jego słowa. Podczas swojej bytności w świątyni w wieku chłopięcym, gdy otwarła się przed nim tajemnica dzieła jego życia, Chrystus rzekł do Marii: czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego Ojca? Z Ewangelii Łukasza. Te słowa nadały ton jego całemu życiu i służbie. Dla jego dzieła, wielkiego dzieła odkupienia, do którego spełnienia przyszedł na świat, wszystko inne było zaniechane. Teraz zaś powtórzył tę lekcję. Istniało niebezpieczeństwo, że Maria będzie traktowała swoje powiązanie z Jezusem jako dające jej szczególne uprawnienie do Niego, a także tytuł, aby w jakimś stopniu kierować Nim w Jego misji. Przez 30 lat był dla niej miłującym i posłusznym synem, a jego miłość nie uległa zmianie, lecz obecnie musiał być w tym, co należało do dzieła jego ojca. Żadnym ziemskim więzom nie wolno wstrzymywać go od jego misji bądź mieć wpływ na jego postępowanie jako syna najwyższego i Zbawiciela świata. Musiał być wolny do wykonywania woli Boga. Ta lekcja jest również przeznaczona dla nas. Domagania Boże mają pierwszeństwo nawet względem więzi związków ludzkich. Żaden ziemski powab nie powinien skierować naszych stóp ze ścieżki, po której On nakazuje nam iść. Jedyna nadzieja odkupienia dla naszego upadłego rodzaju jest w Chrystusie. Maria mogła odnaleźć zbawienie jedynie przez Baranka Bożego. Nie posiadała w sobie żadnej zasługi. Jej związek z Jezusem nie stawiał jej w żadnej innej relacji duchowej względem Niego od tej, którą posiada każda inna dusza ludzka. To zostało wykazane w słowach Zbawiciela. On jasno odróżnia swój związek z nią jako Syn Człowieczy i Syn Boży. Więź pokrewieństwa pomiędzy nimi w żaden sposób nie stawiała jej na płaszczyźnie równości z Nim. Słowa „jeszcze nie nadeszła moja godzina” wskazują na fakt, że każdy akt życia Chrystusa na ziemi stanowił wypełnienie planu, który istniał od dni wiecznych. Zanim przyszedł na świat, ów plan, doskonały we wszystkich szczegółach, rozpościerał się przed Nim. Natomiast gdy kroczył wśród ludzi, był krok po kroku prowadzony wolą Ojca. Nie zawahał się, aby w wyznaczonym czasie przystąpić do działania. W takim samym poddaniu się czekał, aż ów czas nastał. Mówiąc Marii, że jego godzina jeszcze nie nadeszła, Jezus odpowiadał na jej niewypowiedzianą myśl, na oczekiwanie, które żywiła wspólnie z jej ludem. Spodziewała się, że On ujawni siebie jako Mesjasz i wstąpi na tron Izraela. Lecz ten czas jeszcze nie nadszedł. Jezus przyjął los człowieczeństwa nie jako król, ale jako mąż boleści i znający niemoc. Lecz pomimo tego, że Maria nie posiadała właściwego pojęcia o misji Chrystusa, ufała Mu bezwarunkowo. Na tę wiarę odpowiedział Jezus. To właśnie po to, aby uhonorować ufność Marii i utwierdzić wiarę Jego uczniów, dokonany został pierwszy cud. Pokusy niewiary, na które mieli napotkać uczniowie, były liczne i wielkie. Proroctwa uczyniły to dla nich całkowicie bezspornym, że Jezus jest Mesjaszem. Spodziewali się po przywódcach religijnych, że przyjmą Go nawet z większym przeświadczeniem niż ich własne. Głosili wśród ludu cudowne dzieła Chrystusa i swoje własne przeświadczenie o Jego misji. Lecz byli zdumieni i gorzko rozczarowani niewiarą, głęboko zakorzenionym uprzedzeniem i nienawiścią do Jezusa, które okazywali kapłani i rabini. Wczesne cuda Zbawiciela utwierdziły uczniów, by ostali się wobec tej opozycji. Maria, nie będąc w żaden sposób zażenowana słowami Jezusa, rzekła do tych, którzy służyli przy stole: „Zróbcie wszystko, co wam powie”. W ten sposób uczyniła, co mogła, by przygotować drogę dziełu Chrystusa. Przy wejściu stało 6 dużych stągwi kamiennych na wodę i Jezus polecił sługom, aby napełnili je wodą. Tak też postąpiono. Następnie, z uwagi na to, że wino było potrzebne do bezpośredniego użytku, rzekł: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście przełożonemu wesela”. Zamiast wody, którą napełniono naczynia, popłynęło z nich wino. Ani przełożony uczty, ani goście w ogóle nie byli zorientowani, że zabrakło wina. Zaś po skosztowaniu tego, które przynieśli słudzy, przełożony uznał je za lepsze od wszystkich, które dotąd pił, a także odmienne od wina podawanego na początku uczty. Kierując się do oblubieńca, powiedział: „Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy się napiją, wtedy gorsze, a ty dobre wino zachowałeś aż do tej pory”. Jak ludzie najpierw stawiają najlepsze wino, a potem to, które jest gorsze, tak czyni świat ze swoimi darami. To, co oferuje, może cieszyć oko i urzekać zmysły, lecz okazuje się niezadowalające. Wino obraca się w gorycz, wesołość w przygnębienie. To, co rozpoczęło się pieśniami i radością, kończy się znużeniem i rozgoryczeniem. Lecz dary Jezusa są zawsze świeże i nowe. Uczta, którą On sprawia dla duszy, nigdy nie omieszka udzielić zadowolenia i radości. Każdy nowy dar powiększa zdolność odbiorcy, aby doceniać i odnajdywać przyjemność w błogosławieństwach Pana. On udziela łaski za łaską. Nie może nastąpić brak w zaopatrywaniu. O ile trwasz w Nim, fakt, że otrzymałeś obfity dar dzisiaj, zapewnia otrzymanie jeszcze obfitszego daru jutro. Słowa Jezusa do Natanaela wyrażają prawo Bożego postępowania z dziećmi wiary. Z każdym nowym objawieniem swojej miłości oznajmia On przyjmującemu sercu: czy wierzysz? Ujrzysz większe rzeczy niż te. Z Ewangelii Jana. Dar Chrystusa dla uczty weselnej był symbolem. Woda przedstawiała zanurzenie w Jego śmierć. Wino – przelanie Jego krwi za grzechy świata. Woda do napełnienia stągwi była przyniesiona ludzkimi rękoma, lecz jedynie Słowo Chrystusa mogło jej udzielić życiodajnych właściwości. Tak samo jest z obrzędami, które wskazują na śmierć Zbawiciela. To właśnie tylko mocą Chrystusa, działającą przez wiarę, posiadają one skuteczność, aby dać pożywienie duszy. Słowo Chrystusa dostarczyło obfitego zaopatrzenia dla uczty. Tak samo obfite jest zaopatrzenie Jego łaski, aby wymazać ludzkie grzechy i aby odnowić oraz podtrzymać duszę. Na pierwszej uczcie, w której uczestniczył wraz ze swoimi uczniami, Jezus podał im kielich, który symbolizował Jego dzieło dla ich zbawienia. Na ostatniej wieczerzy podał go jeszcze raz w ustanowieniu owego świętego rytuału, za sprawą którego Jego śmierć ma być ukazywana, aż przyjdzie. Z pierwszego listu do Koryntian. A smutek uczniów przy rozstaniu ze swoim Panem znalazł pocieszenie w obietnicy ponownego połączenia, gdy On rzekł: odtąd nie będę pił z tego owocu winorośli, aż do dnia, gdy go będę pił z wami nowy w królestwie mego Ojca. Z Ewangelii Mateusza. Wino, którym Chrystus zaopatrzył ucztę, i to, które podał uczniom jako symbol swojej własnej krwi, było czystym sokiem z winogron. Prorok Izajasz odnosi się do niego, gdy mówi o dojrzałym winie w gronie i rzecze: nie psuj go, bo błogosławieństwo jest w nim. Z Księgi Izajasza. To Chrystus był tym, który w Starym Testamencie udzielił Izraelowi przestrogi. Wino to szyderca, mocny trunek to wrzaskliwa kłótnia i nie jest mądry, kto się od niego zatacza. Z Księgi Przypowieści. I on sam nie dostarczył takiego napoju. Szatan nęci ludzi do pobłażliwości, która zaćmiewa rozum i paraliżuje duchową percepcję. Lecz Chrystus uczy nas sprowadzać niższą naturę do posłuszeństwa. Jego całe życie było przykładem samozaparcia. W celu złamania mocy apetytu zniósł z naszego powodu najcięższą próbę, jaką mogło wycierpieć człowieczeństwo. To Chrystus był tym, który polecił, aby Jan Zanurzyciel nie pił wina ani mocnego napoju. To On był tym, który nakazał podobną wstrzemięźliwość żonie Manoacha. On również wypowiedział przekleństwo nad człowiekiem, który przystawi butelkę do ust swego bliźniego. Chrystus nie zaprzeczał swojej własnej nauce. Niesfermentowane wino, które dostarczył gościom weselnym, było zdrowym i odżywczym napojem. Jego skutkiem było sprowadzenie smaku do harmonii ze zdrowym apetytem. Jako że goście na uczcie wyrażali spostrzeżenia o jakości wina, zaczęło się wypytywanie, które wydobyło od sług, relacje o cudzie. Towarzystwo było przez jakiś czas za bardzo zdumione, aby pomyśleć o tym, który dokonał owego cudownego dzieła. Kiedy w końcu rozglądali się za nim, okazało się, że on oddalił się tak cicho, aby zostać niezauważonym nawet przez swoich uczniów. Uwaga towarzystwa była skierowana teraz na uczniów. Po raz pierwszy mieli sposobność wyrażenia swojej wiary w Jezusa. Opowiedzieli, co widzieli i słyszeli nad Jordanem i w wielu sercach została rozniecona nadzieja, że Bóg wzbudził swemu ludowi Wybawiciela. Wieść o cudzie rozeszła się po całej okolicy i zaniesiono ją do Jerozolimy. Kapłani i starsi badali proroctwa wskazujące na przyjście Chrystusa z nowym zainteresowaniem. Powstało gorące pragnienie, aby poznać poselstwo tego nowego nauczyciela, który pojawił się wśród ludu w tak skromny sposób. Służba Chrystusa znajdowała się w wyraźnym kontraście wobec służby starszych żydowskich. Ich szacunek dla tradycji oraz formalizm zagubiły wszelką prawdziwą wolność myśli albo działania. Żyli w nieustannym lęku przed skalaniem się. W celu uniknięcia kontaktu z nieczystymi trzymali się z dala nie tylko od pogan, lecz od większości swego własnego ludu, nie starając się ani o to, by być dla nich pożytkiem, ani też o to, by zdobyć ich przyjaźń. Wskutek nieustannego rozwodzenia się nad tymi sprawami doprowadzili swoje umysły do skarłowacenia i zawęzili orbitę własnego życia. Ich przykład udzielał poparcia egoizmowi i nietolerancji wśród wszystkich klas ludu. Jezus rozpoczął dzieło reformacji od wejścia w ścisłą więź z ludzkością. Chociaż okazywał największy szacunek prawu Bożemu, ganił pretensjonalną pobożność faryzeuszów i próbował uwolnić lud od bezsensownych przepisów, które go krępowały. Usiłował przełamać bariery, które dzieliły różne klasy społeczeństwa, by móc połączyć ludzi jako dzieci jednej rodziny. Jego obecność na uczcie weselnej była zamierzonym krokiem ku dokonaniu tego. Bóg polecił Janowi Zanurzycielowi, by mieszkał na pustyni, po to, aby mógł być ochroniony przed wpływem kapłanów i rabinów, a także był przygotowany do szczególnej misji. Lecz surowość oraz osamotnienie jego życia nie były przykładem dla ludu. Sam Jan nie kierował swoich słuchaczy do porzucenia dotychczasowych obowiązków. Kazał im dać dowód pokuty przez wierność Bogu w miejscu, gdzie On ich powołał. Jezus ganił pobłażanie samemu sobie we wszelkich jego postaciach, a jednak był z natury towarzyski. Przyjmował okazywaną gościnność wszystkich klas, odwiedzając domy bogatych i ubogich, wyuczonych i niewykształconych i usiłując unieść ich myśli od spraw codzienności do tych rzeczy, które są duchowe i wieczne. Nie zezwalał na rozrzutność i żaden cień doczesnej beztroski nie skaził jego postępowania. A jednak odnajdywał przyjemność w scenach niewinnego szczęścia i swoją obecnością zaaprobował to zebranie towarzyskie. Wesele żydowskie było imponującym wydarzeniem, a jego radość nie była irytująca dla Syna Człowieczego. Przez uczestniczenie w tej uczcie Jezus uczcił małżeństwo jako boską instytucję. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament posługują się relacją małżeńską dla przedstawienia czułego i świętego związku, jaki istnieje pomiędzy Chrystusem a Jego ludem. W umyśle Jezusa radość uroczystości weselnych wskazywała na mającą nastąpić radość owego dnia, kiedy On sprowadzi do domu Ojca swoją oblubienicę i odkupieni wraz z Odkupicielem zasiądą na uczcie weselnej baranka. On mówi, jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Już nie będą mówić o tobie opuszczona, lecz będą cię nazywali moja rozkosz, gdyż Pan ma w tobie upodobanie. Rozweseli się z ciebie radością, milczeć będzie w miłości swej, radować się będzie z ciebie w chwale, z ksiąg Izajasza i Sofoniasza. Gdy apostołowi Janowi dano widzenie niebiańskich rzeczy, to napisał: i usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, jakby głos wielu wód, jakby głos potężnych gromów mówiących: Alleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Cieszmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. Z objawienia świętego Jana. Jezus dostrzegał w każdej duszy kogoś, do kogo musiało być skierowane wezwanie do jego królestwa. Docierał do serc ludu, chodząc wśród nich, jak ktoś, kto pragnął ich dobra. Poszukiwał ich na ulicach, w prywatnych domach, na łodziach, w synagodze, na wybrzeżach jeziora i na uczcie weselnej. Spotykał ich przy codziennych zajęciach i przejawiał zainteresowanie ich doczesnymi sprawami. Zanosił swe pouczenia ogniskom domowym, sprowadzając rodziny w ich własnych domach pod wpływ jego boskiej obecności. Ogromna osobista sympatia, jaką okazywał, pomagała zdobywać serca. Często udawał się w góry na samotną modlitwę, lecz to stanowiło przygotowanie do jego pracy wśród ludzi w czynnym życiu. Po tak spędzonych chwilach szedł, aby nieść ulgę chorym, udzielać pouczenia trwającym w niewiedzy i zrywać łańcuchy pojmanym przez szatana. To właśnie przez osobistą styczność i związek Jezus kształcił swoich uczniów. Czasami uczył ich, siedząc wśród nich na zboczu góry, czasami nad brzegiem morza, albo też objawiał tajemnice Królestwa Bożego, idąc z nimi drogą. Nie prawił kazań, jak to ludzie czynią dzisiaj. Gdziekolwiek serca były otwarte na przyjęcie boskiego poselstwa, on odkrywał prawdy o drodze zbawienia. Nie rozkazywał uczniom, aby czynili to czy tamto, lecz mówił: pójdź za mną. Brał ich z sobą na swoje wędrówki przez wsie i miasta, aby mogli widzieć, jak nauczał lud. Łączył ich zainteresowanie ze swoim własnym i oni jednoczyli się z nim w dziele. Przykład Chrystusa w łączeniu siebie z zainteresowaniem człowieczeństwa winien być naśladowany przez wszystkich, którzy głoszą Jego Słowo, jak również przez wszystkich, którzy przyjęli Ewangelię Jego łaski. Nie mamy odstępować od społecznej wspólnoty. Nie powinniśmy się zamykać przed innymi. W celu dotarcia do wszystkich klas musimy wyjść im naprzeciw tam, gdzie się znajdują. Rzadko będą szukać nas z własnej woli. Serca ludzkie nie są dotykane przez boską prawdę podawaną tylko z kazalnic. Istnieje jeszcze inne pole do pracy, jakkolwiek pokorniejsze, ale nie mniej obiecujące. Znajduje się ono w domu skromnych i rezydencji wielkich ludzi, przy stole gościnnym i na spotkaniach udzielających niewinnej radości towarzyskiej. Jako uczniowie Chrystusa nie połączymy się ze światem ze zwykłego zamiłowania do rozrywki, by wiązać się z nim w szaleństwie. Taka wspólnota może jedynie wyrządzić szkodę. Nigdy nie powinniśmy sankcjonować grzechu naszymi słowami bądź uczynkami, naszym milczeniem bądź obecnością. Gdziekolwiek się udajemy, mamy nieść Jezusa z nami oraz objawiać innym wspaniałość naszego Zbawiciela. Natomiast ci, którzy próbują uchronić swoją religię ukrywaniem jej za kamienną ścianą, tracą cenne sposobności czynienia dobra. To właśnie poprzez stosunki towarzyskie chrystianizm wchodzi w kontakt ze światem. Każdy, kto przyjął boskie oświecenie, winien rozjaśnić ścieżkę tych, którzy nie znają światłości żywota. My wszyscy powinniśmy stać się świadkami Jezusa. Uświęcona łaską Chrystusa umiejętność współistnienia w społeczeństwie musi być usprawniona w zdobywaniu dusz dla Zbawiciela. Niech świat zobaczy, że nie jesteśmy egoistycznie pochłonięci naszymi własnymi korzyściami, lecz pragniemy, aby inni mieli udział w naszych błogosławieństwach i przywilejach. Niech ujrzą, że nasza religia nie czyni nas obojętnymi bądź uciążliwymi. Niech wszyscy, którzy wyznają, że znaleźli Chrystusa, usługują tak, jak On służył dobru ludzi. Nigdy nie powinniśmy pozostawiać świata pod fałszywym wrażeniem, że chrześcijanie są niepogodnym, nieszczęśliwym ludem. Jeśli nasz wzrok jest skupiony na Jezusie, to ujrzymy współczującego Odkupiciela i podchwycimy światłość z Jego oblicza. Gdziekolwiek panuje Jego duch, tam mieszka pokój. Tam będzie również radość, dlatego że jest tam spokojna, święta ufność w Bogu. Chrystus znajduje zadowolenie w swych naśladowcach, którzy ci ukazują, że będąc ludźmi, są uczestnikami boskiej natury. Nie są posągami, lecz żywymi mężczyznami i niewiastami. Ich serca, orzeźwione rosą boskiej łaski, otwierają się i rozpościerają ku słońcu sprawiedliwości. Światło, które ich oświeca, odbijają na innych w uczynkach świecących miłością Chrystusa.